dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o drugim i długim życiu ubrań, więc tak trochę z różnych stron podejdziemy do naszej szafy i zaczniemy trochę od końca. Zaczniemy trochę od końca, dlatego że wszystko to, co ma się zacząć, zwykle zaczyna się wtedy, kiedy coś się kończy. I ja pamiętam, jak w moim życiu końcem było to, że w pewnym momencie postanowiłam odgrać szafę. I jak macie podobną szafę, która jest głęboka i w której układa się ubrania złożone w kostkę, powiedzmy, jedno na drugim i tworzą się z przodu takie wieże, to jak szafa jest głęboka, to z tyłu tworzą się drugie dwie wieże. No to o ile z tych pierwszych dwóch wież korzystamy w miarę jakoś tam regularnie, o tyle to, co się znajduje z tyłu, a zwłaszcza z tyłu na gdzieś tam dolnej półce, to już generalnie jest taka terra incognita. I generalnie w przypadku szafy rządzi taka zasada, która się nazywa zasadą 20-80. Ją się stosuje w bardzo, bardzo różnych sferach życia i odnieść można również do szafy. No więc zasada polega ta zasada polega na tym, że przez 80% czasu zakładamy 20% ubrań, akurat odnosząc to do szafy. I jak teraz sobie wyobrazicie swoją szafę, jak przypomnicie swoje ubrania, to myślę, że coś w tym będzie, że właśnie jest ten, że przez większość czasu nosimy tylko tak naprawdę część ubrań. I ja pamiętam, jak postanowiłam w pewnym momencie odgracić swoją szafę i sprowadzić ją na takie tory minimalistyczne. Wyciągnęłam wszystko, absolutnie, ze wszystkich półek, ze wszystkich tych wież, które się z przodu tworzyły, które się z tyłu tworzyły i na dolnych półkach, i na górnych. Wszystko wyciągnęłam i podzieliłam na różne kubki. I przy kolejnych sprzątaniach szafy te kubki się modyfikowały, więc w pewnym momencie je rozpisałam na takie, które Wam dzisiaj też przedstawię. No więc do pierwszej kubki wrzuciłam takie ubrania, które rzeczywiście nosiłam regularnie, które chętnie zakładałam. To były te ubrania, które pasowały w danym momencie. Czyli nie było tutaj czegoś takiego, że o, fajna sukienka, jak schudnę, to będę ją nosiła. Albo o, jaki fajny szal, jak już się wybiorę do opery, w której nie byłam od 15 lat, ale na pewno kiedyś się wybiorę, no to ja ten szal sobie założę. Czyli jak się już nie wybrałam od 15 lat do opery, no to wielkie prawdopodobieństwo jest takie, że jak za 15 lat się już do niej wybiorę, no to ten szal albo nie będzie mi do czegoś pasował, albo będę miała już jakieś inne szale, więc absolutnie do tej pierwszej kubki to już nie wchodziło. Więc do pierwszej kubki weszło tylko to, co rzeczywiście nosiłam i co nosiłam na co dzień. Tak? Nawet jeżeli się tam znalazły jakieś takie sukienki wyjściowe, no to były takie sukienki, w których rzeczywiście wychodziłam. Nie na jakąś tam okazję, która się zdarzyła ostatni raz na maturze, tylko rzeczywiście gdzieś tam to było wychodzone. I ta kubka była najmniejsza, jak możecie sobie wyobrazić, te rzeczy, które były noszone. Kolejna kubka, jak już odłożyłam to, co wejdzie z powrotem do szafy, to zaczęła powstawać kolejna kubka, która to kubka się składała z ubrań dobrej jakości, w dobrym stanie, może nawet nie tyle dobrej jakości, co to były ubrania po prostu w dobrym stanie, które z jakiegoś powodu nie weszły do tej pierwszej kubki, czy te, których nie chciałam zostawić, bo albo były za duże, albo były za małe, albo były kupione gdzieś pod wpływem chwili, albo od kogoś dostałam i było mi bardzo głupio odmówić, żeby powiedzieć nie, bo ktoś mi przytargał całą torbę ubrań i ja ją przyjęłam. Albo, nie wiem, kolor mi nie pasował, niby fajny sweterek, ale jednak kolor nie mój, no ale fajna faktura tego sweterka, fajna jest jakość, no to może kiedyś gdzieś tam. No oczywiście gdzieś tam i kiedyś tam się nie zdarzyło, więc to cały czas leżało w szafie nieużywane. Ale było jeszcze w dobrym stanie, w związku z tym wszystko, co jeszcze nadawało się do odsprzedaży, poszło do tej kubki do odsprzedaży. I to był wtedy jeszcze taki moment, kiedy rzeczy z domu, takie używane z drugiej ręki, odsprzedawało się wyłącznie na Allegro, bo jakby nie było większej konkurencji, dosyć ograniczony wybór był. Natomiast później to już był taki etap OLX-ów, gdzie można było też wystawić swoje jakieś tam rzeczy, A obecnie, jeżeli nie znacie strony Vinted, to Was zachęcam, bo to jest strona poświęcona ciuchom i różnego rodzaju dodatkom, które można ze swojej szafy gdzieś tam opchnąć i dać im drugie życie. A przy okazji też zobaczyć, czy Wam się coś zamiast tamtych ciuchów nie przyda. Oczywiście nie zachęcam do tego, żeby robić jeden do jednego, że jeden ciuch oddaję, a jeden ciuch kupuję, bo nie na tym tutaj rzecz polega. Natomiast jest to takie miejsce rzeczywiście, gdzie można odsprzedać swoje niepotrzebne rzeczy. No. Kolejna kubka to były rzeczy do oddania. To były rzeczy, które nie były może pierwszej nowości, to nie były rzeczy, które miały metki, ale to wciąż były ubrania, które nadawały się do noszenia, czyli nie były poplamione, nie były dziurawe, nie były, nie wiem, bez guzików, nie były pozjadane przez mole. Jakby generalnie to były rzeczywiście ubrania nadające się do noszenia, więc w tamtym momencie, to było już sporo lat temu, ja to zaniosłam akurat do schroniska, które niedaleko mojego miejsca zamieszkania się znajdowało i tam zostały te ubrania przyjęte. Natomiast w tym momencie, słuchajcie, nie wiem czy znacie taką inicjatywę, która się nazywa Ubrania do Oddania. Tak na marginesie, to ja u nich byłam jakiś czas temu, wręcz podcast nagrywałam z wizyty w Ubrania do Oddania. To jest takie miejsce, do którego można wysłać swoje ubranie, tylko że warunkiem jest to, żeby one się nadawały jeszcze do noszenia, żeby one były w dobrym stanie, czyli absolutnych śmieci tam nie wysyłamy. Coś, co nadaje się do noszenia, coś, co jest w dobrym stanie. Musi tego przyjść jednorazowo, musimy spakować tego 10 kg do paczki, przy czym w momencie, kiedy zgłaszamy taką chęć poprzez stronę właśnie ubrania do oddania, że deklarujemy, że mamy paczkę dla nich, to dostajemy taki specjalny kod, specjalną etykietę i procent od tych ubrań możemy przekazać na wybraną przez nas organizację, czyli w momencie, kiedy zgłaszamy chęć przekazania tych ubrań, już możemy wybrać na rzecz jakiej organizacji, jakiej fundacji, albo czasem inicjatywy takiej charytatywnej, jakiejś pomocowej, prośrodowiskowych, też jest bardzo dużo inicjatyw, na co chcemy przekazać te konkretne pieniądze. I mamy licznik, jakby wszystko jest bardzo przejrzyste. Mi się też dlatego spodobało, dlatego też mówię o takich inicjatywach, które mają sens po prostu, nie? Które rzeczywiście są przejrzyste, które działają bardzo etycznie. A później już te ubrania są w dalszych trybach zagospodarowane, najczęściej trafiają do odsprzedaży, do sklepów z odzieżą używaną. No i w związku z tym, że one trafiają do odsprzedaży, no to jak ubrania do oddania na nich zarabiają, no to ten procent od sprzedaży trafia na Waszą wybraną inicjatywę. Więc to była kolejna kubka, tylko że wtedy nie było jeszcze właśnie tej inicjatywy, więc ja skorzystałam z trochę innego rozwiązania. Można też zobaczyć na różnego rodzaju grupach facebookowych, na jakichś grupach lokalnych. My mieliśmy taką inicjatywę też na naszym osiedlu, że jak coś jest, tak po prostu pomysł ktoś zapoczątkował i to już potem ruszyło, że jak ktoś ma jakieś nie tylko ubrania, ale generalnie rzeczy w domu do oddania, takie, co nie są potrzebne, a w sumie mogłyby się komuś przydać, to się wystawia, po prostu się zgłasza na grupie na Facebooku, na takiej osiedlowej naszej lokalnej grupie, czy ktoś z sąsiadów nie potrzebuje. Zaczęło się od jakichś takich, wiecie, półek czy jakichś podnóżków, a skończyło się, pamiętam, w zeszłym roku już na tym, że ludzie oddawali pomidory, które hodowali sobie na balkonach, także to już naprawdę bardzo szeroko poszło. Mi zresztą, jak w zeszłym roku obrodziły papryki z ziemi kompostowej, z kompostownika, no to te papryczki, one też były ostre, w związku z tym, że na tym krzaku było dosyć dużo papryczek, no to oczy by mi z orbit powychodziły, jakbym wszystkie te papryczki zużyła. W związku z tym to też poszły do sąsiadów. Więc zachęcam do takiej inicjatywy, bo przy okazji raz, że coś oddajecie, że zyskuje drugie życie, a dwa, że po prostu poznajecie sąsiadów i następnym razem, jak potrzebujecie wiertarki, no to mniej więcej wiecie, do kogo można się zwrócić, nie? To jest też taka samopomoc sąsiedzka. Fajna rzecz. No, ale wracając do tych kubek, z układanymi ubraniami, no to kolejną kupką to było ubranie do przerobienia. W związku z tym, że ja się zajmuję takim upcyclingiem, czyli daję drugie życie niepotrzebnym rzeczom i przerabiam coś niepotrzebnego, coś starego, coś, co mogło trafić do kosza, ale zyskało drugie życie właśnie na drodze jakiejś tam przeróbki, no to odłożyłam sobie takie ubrania, które miały bardzo ładną tkaninę, albo skład tych ubrań był dobry, czyli wełniane swetry z dobrej wełny. Nie pasowało mi, okej, kolor, albo gdzieś dziurka była na swetrze, albo gdzieś w jakimś miejscu był poplamiony ten sweter, ale pozostała część swetra była w porządku, w związku z tym no, szkoda mi było po prostu się tego pozbywać do kosza. I zostawiłam sobie takie ubrania na to, żeby coś z nich zrobić. I mam w ogóle dla Was przygotowane parę zdjęć. Chciałabym Wam pokazać, co można zrobić. Tak w ramach inspiracji może do czegoś Wam się przyda. To jest, słuchajcie, bransoletka, która powstała ze starych leginsów. Leginsy były właśnie takie wzorki trochę norweskie, trochę gdzieś tam były jeszcze renifery. Więc, a jeszcze zobaczycie, tam na samym końcu mam takie zdjęcie z tych samych leginsów. W każdym razie ta bransoletka, słuchajcie, powstała absolutnie, totalnie z upcyclingu, czyli z rzeczy, które mogły trafić do kosza, ale nie trafiły, bo ona była sztywna, a to, co ją usztywniało, to była taka tektura, która zostaje po taśmie klejącej. Więc jak już, takie wiecie, kółko takie tekturowe, nie? I to kółko tekturowe owinęłam właśnie tą tkaniną z leginsów, ale żeby była to taka bransoletka z niespodzianką, to do środka, czyli pomiędzy tą tekturą a tkaniną, poupychałam fusy kawowe, już ususzone, one oczywiście nie były już mokre, tylko były specjalnie wysuszone, żeby tam żadnej pleśni nie było. I fusy kawowe wzbogacone aromatem korzennym, bo jeszcze dosypałam trochę przypraw. Pamiętam jeszcze jakiś olejek eteryczny, do tego dodałam pomarańczowy, więc to była taka bransoletka, która no, wnosiła aromat świąt, gdziekolwiek się pojawiłam z tą bransoletką na dłoni. A całkowicie z upcyclingu, no oprócz tych przypraw. Przyprawy oczywiście z kuchni zostały wzięte, natomiast cała reszta była właśnie z odzysku. Albo na przykład jak miałam taki sweter, w którym jakby tułów czy body tego swetra były dosyć takie no niespecjalnie ładne. Samo body tego swetra nie było dosyć ciekawe, dlatego że tam wyjeżdżałam na różne biwaki w tym swetrze, tam gdzieś spadł jakiś żar z ogniska, gdzieś tam się umorysał jakąś sadzą, no w każdym razie na brzuchu jakaś plama została po sosie jakimś posadzona, więc samo body tego swetra nie nadawało się już do wykorzystania. Natomiast fajne były rękawy. Ja te rękawy odcięłam i doszyłam do tego od spodu skórzaną, w sensie z takiej ekoskóry od starej torby zrobiłam spód, podeszwę, a same rękawy były takimi getrami właśnie na zimę. A dzięki tej torbie na spodzie to się też nie ślizgałam po podłodze. I kolejny sweter. O, wróć. Kolejny sweter, on miał w ogóle bardzo piękne guziki, zresztą te guziki też zostały wykorzystane tutaj. Z tego swetra zrobiłam pokrowiec na czytnik e-booków i włożyłam jeszcze taką tekturę do środka, żeby trochę wzmocnić całą konstrukcję. No a samo zrobienie jakby też nie było dosyć skomplikowane. To jest też rękaw, który został po prostu zaszyty z jednej strony, a z drugiej strony miał właśnie takie wejście i zamknięcie na guzikach. Przy czym te pętelki takie żółte, które tutaj widać, one zostały zrobione ze starego t-shirtu. Jeszcze o nich będzie też mowy. Trochę o nich więcej powiem dalej. Często jestem też pytana o to, co można zrobić ze starymi rajstopami. Jak są, zwłaszcza, że zaraz się zacznie też taki sezon, że będzie się chodziło w dużej ilości rajstop, takich cieńszych, to jak nawet się podrą te rajstopy, to można z nich zrobić wycieraczkę. Tylko, że tutaj kwestia tego, że trzeba mieć umiejętności szydełkowania albo robienia na drutach. Wtedy nam oczywiście łatwiej to pójdzie niż jak nie będziemy umieli tego zrobić. Ale no, do czegoś można wykorzystać. Pamiętam, jak moja mama przetargała mi całą siatę, bo zbierałam rajstopy na właśnie taką wycieraczkę, ale w związku z tym, że ja sama nie byłam w stanie przerobić takiej ilości rajstop, to cała rodzina odkładała do torby swoje rajstopy. No i dostałam taki spadek i została taka wycieraczka też wydziergana. A kolejna rzecz, słuchajcie, poprzednim razem, na poprzednim webinarze, 2 dni temu, opowiadałam o płaszczu z koca. No to stwierdziłam, że dzisiaj wam pokażę, jak ten płaszcz z koca wyglądał. Koc został znaleziony w Pawlaczu. W ogóle nie wiem, w którym momencie trafił do tego Pawlacza i ile on tam przeleżał, ale jakby po wzorze i po jakości tej tkaniny wyceniam, że on jakby był starszy ode mnie na pewno. I jak wyciągnąłem go stamtąd, to jakby był w pewnych miejscach przetarty, już jako koc tak średnio się nadawał do czegokolwiek. Natomiast dało się z niego wykroić właśnie taki płaszcz i sobie uszyć z tego koca płaszcz. Ja potem w nim chodziłam jeszcze przez parę lat, aż już zupełnie rzeczywiście się nie starł. No jakby też upływ wieku robi jednak swoje, upływ czasu. T-shirt. Jak mamy, słuchajcie, t-shirt, który podoba nam się kolorystycznie, ale niekoniecznie już się nadaje do noszenia jako t-shirt, to można przerobić koszulkę na włóczkę t-shirtową. Wystarczy odciąć ten dół, który jest gruby, w którym jest szew. Odcinamy go, a potem robimy takiego ślimaka, czyli po prostu tniemy pasek o grubości powiedzmy centymetra. I taką wieżą do góry, tak jakby się pniemy, czy takim ślimakiem do góry się cały czas pniemy po tym t-shircie, aż do pach. I potem rozciągamy tą łóżkę t-shirtową na dwie przeciwległe strony, w sensie tak jedną ręką w prawo, drugą ręką w lewo i ona się wtedy skręca w rurkę. I robi się taka właśnie włóczka 3D. No i z tej włóczki 3D można zrobić albo właśnie taki wisiorek, kolię, jak mamy coś, jakiś łańcuszek gdzieś tam stary nam się zawieruszył, albo jakieś bransoletki. Z bransoletkami to warto sobie przypomnieć taki sposób, jak się kiedyś plotło w podstawówce, takie, że już nawet nie pamiętam, jak one się nazywały, ale to były takie bransoletki z takich rurek kolorowych, z plastikowych, takich gumiastych. No i się plotło takie właśnie bransoletki przyjaźni sobie w podstawówce, no to mniej więcej w ten sposób można też zrobić z kolorowych t-shirtów. No i słuchajcie, a potem wracając jeszcze do tych kubek, czyli była kubka na ubrania, które poszły do szafy, znowu wróciły tak, jako te, które nosiłam. Były ciuchy do sprzedaży, były ciuchy do oddania, były ciuchy do przerobienia. No i kolejne dwie kubki to były takie ciuchy, które rzeczywiście już były takie sobie, do czegokolwiek się średnio już nadawały, natomiast też je można było podzielić na dwie osobne kubki i w jednej kubce były jeszcze takie rzeczy, które no, z których można było jeszcze coś zrobić, nawet, nie wiem, czyściwo przemysłowe. Czyli nie nadawało się do oddania, nie nadawało się do wykorzystania, bo jakiś tam materiał mi nie pasował. Natomiast można było z nich jeszcze coś wytworzyć, ale już nie przeze mnie, tylko gdzieś dalej przez wyspecjalizowane zakłady. I takie rzeczy wrzuciłam do kontenerów na ubrania używane. Natomiast takie absolutne śmieci, czyli jakieś pojedyncze sznurówki, jakieś pojedyncze skarpetki, no bo wiadomo, pralki pożerają skarpetki, to jest jakby fakt, więc zostają pojedyncze skarpetki. Więc takie pojedyncze skarpetki, albo jakieś takie, nie wiem, szlufki od czegoś, ramionczka od czegoś, od jakiejś bielizny. Takie absolutne już śmieciowe rzeczy, one oczywiście poszły do kosza na zmieszane. Natomiast coś, co można było jeszcze przetworzyć, ale już nie przeze mnie, tylko przez jakiś zakład, to poszło do kontenerów. I to jest w ogóle ciekawa sprawa. Ja byłam w zakładzie, które się zajmuje tymi ubraniami, nie tylko ubraniami, generalnie tekstyliami z kontenerów na używane ciuchy. I cały proces jest niesamowity, dlatego że nie wiem, czy w ogóle wiecie, że kontenery na używane ubrania, które stoją na naszych osiedlach, czy gdzieś tam w przestrzeni miejskiej i mają informacje albo logo też bardzo często jakiejś organizacji pozarządowej, to też nie jest tak, że ktoś przyjeżdża z organizacji pozarządowej, zabiera te ciuchy i rozdaje osobom swoim podopiecznym. To trochę jest dłuższy łańcuch w tej całej imprezie, bo jak jakaś organizacja pozarządowa, fundacja, OPP użycza swojego loga, to bardzo często użycza w zamian za procent od działalności, od sprzedaży, od zagospodarowania tych ubrań. Więc, a że sama nie ma takiej infrastruktury, nie ma takich możliwości, żeby ogarnąć całkowicie wszystko, co jest związane z prowadzeniem tych kontenerów, czyli właśnie jakąś logistykę, opróżnianie kontenerów, przechowywanie tej całej zawartości, posiadanie ogromnej floty samochodów, sztabu pracowników, którzy by się tym zajmowali, ale też zakładów i maszyn na zakładach, które będą potem sortować to, co trafiło do tych kontenerów, a trafia tam, słuchajcie, naprawdę bardzo... Bardzo, bardzo różne rzeczy trafiają do tych kontenerów. Kiedyś rozmawiając z jednym z OPP, które użycza swojego loga, to się dowiedziałam, że bardzo często się zdarzają po pierwsze podpalenie tych kontenerów, nie samoczynnie, tylko ktoś specjalnie podpala, a po drugie bardzo często się zdarza, że ktoś wyrzuca coś, co absolutnie nie jest przeznaczone do kontenerów na używane ubrania, czyli na przykład jakieś zwierzęta. I to też nie jest tak, że zwierzę trafiło sobie do kontenera, no bo jakby no, za wysoko i za dużo, za bardzo skomplikowana to jest czynność, żeby zwierzę samo tam trafiło. Albo popiół ktoś na przykład w sezonie wyrzuca. I to też, no, raz się zdarzyła taka sytuacja, że ktoś wrzucił metr sześcienny popiołu do kontenera, czyli jakby nie da się tak po prostu wrzucić metr sześcienny tego popiołu, tylko trzeba stać z szufelką jakąś albo łopatą, żeby to przerzucać. Więc jakby różne są fantazje ludzi, co można wrzucić do tych kontenerów, więc potrzebna jest taka infrastruktura, która tym zarządza. Jako że OPP nie mają takich możliwości, więc zawierają umowę z zewnętrznymi firmami. No i jak przyjeżdżają te ubrania czy te tekstylia do zakładu, to tam są sortowane. Ja akurat byłam w takim zakładzie, w którym sortowano na 600 różnych kategorii. I no, te kategorie były naprawdę różne, różniste. Były spodnie długie, spodnie krótkie, spodnie sztruksowe, spodnie jeansowe, spodnie damskie, spodnie męskie, spodnie dziecięce, spodnie dresowe, jakby całe mnóstwo. I cała droga późniejszego zagospodarowania też zależała od tego, w jakim stanie są te ciuchy i co to są za ciuchy. Bo czasami było tak, że nawet jakieś zużyte swetry, które były dziurawe, które były pozjadane przez mole, ale miały w sobie bardzo dużo, albo w 100%, albo bardzo dużą część dobrej gatunkowo wełny, takiego, nie wiem, kaszmiru powiedzmy, to te swetry były następnie przerabiane, były na przykład wysyłane jakimś takim zbiorczym transportem do Indii, gdzie były przerabiane na dywany albo na tapicerki samochodowe i potem wracały do Europy już w postaci właśnie takich ręcznie tkanych dywanów albo wysokiej jakości tapicerek samochodowych w takich, wiecie, autach klasy lux. Nie? Więc się zdarzało. A też taka ciekawostka, słuchajcie, czasem trafiają pojedyncze buty do kontenerów. I prawdopodobnie przyczyną jest to, że jak się wrzuca buty do kontenerów, to się nie zawiązuje sznurówek. Po prostu otwieramy, wrzucamy jak jest. I te buty potem się gubią. One się odłączają jeden od drugiego i albo jadą w ogóle innym transportem, albo gdzieś już na hali się gubią. W każdym razie nie towarzyszą sobie już dalej w życiu po życiu. I jak zostają posortowane, to czasem się zdarza tak, że jeden but zostanie znaleziony, a drugi się znajdzie gdzieś tam po jakimś czasie. W związku z tym ten jeden but już wędruje sobie dalej swoim życiem, a ten drugi but gdzieś tam jeszcze sobie jest, więc one już się rozłączają. I ja się kiedyś zapytałam właśnie takiego zakładu, który się zajmuje zagospodarowaniem tekstyliów z kontenerów, czy mają jakiś rynek zbytu na takie pojedyncze buty. I taka ciekawostka, słuchajcie, że rzeczywiście jest taki rynek zbytu, trochę smutna historia, ale trochę też daje pewną nadzieję, że pojedyncze buty trafiają do krajów, które są ogarnięte konfliktami zbrojnymi i gdzie albo cywile, albo osoby czynnie biorące udział w konflikcie, czyli żołnierze, po prostu stracili kończyny i potrzebują pojedynczych butów, nie do pary. Więc tam się znajduje taki rynek zbytu na tego rodzaju rzeczy.